Leopold Tyrmand to patron roku 2020. Urodził się 16 maja, 100 lat temu. Przed wojną zrobił maturę i rozpoczął studia w Paryżu. Po wojnie, po jego powrocie do Polski, w roku 1950 usunięto go z redakcji Przekroju. Bezpośrednim powodem utraty pracy było napisanie sprawozdania z turnieju bokserskiego, w którym skrytykował stronniczość radzieckich sędziów. Biograf Tyrmanda Marcel Woźniak.
Przede wszystkim dlatego przetrwał w świadomości zbiorowej i kiedy się o nim mówi, no to ludzie mówią, nawet ta ustawa Sejmu, Leopold Tyrmand, pisarz roku 2020, pisarz wolności. Człowiek, który się nie ugiął, który był po prostu niezależny. A to jest taka cecha, którą lubimy. Miło jest nam słuchać, że był ktoś, kto się nie poddał i kto był pod prąd. Więc Tyrmand był pod prąd, ale za to płacił wielką cenę. I też to jest tak, że mało kto wie jaką, bo to był też człowiek, który nie chciał nigdy nikomu dać satysfakcji zwycięstwa moralnego nad nim, że na przykład, że on będzie się żalił, że jest mu ciężko.
Zapłacił za to dużą cenę, nie tylko ten głód dosłowny, o którym mówimy i to, że raz dostawał pieniądze, bo trafiło się jakieś honorarium za tekst, a innym razem nie miał środków na utrzymanie, ale też, no właśnie, czy Tyrmand był człowiekiem samotnym.
To był człowiek, któremu samotność towarzyszyła już od dziecka, to znaczy człowiek zupełnie inny niż jego rodzice, matka, której nie szanował intelektualnie, ojciec, który był z kompletnie innego świata, szewc, ale i koledzy, którzy też mieli inne nosy niż on po prostu na osiedlu i on był zawsze sam. Wojna sprawiła, że zapomniał o tym, kim jest, ponieważ ukrywał się pod inną tożsamością przez lata, udawał Francuza, był w obozie koncentracyjnym, był aresztowany przez NKWD, miał wyjechać na Syberię, ciągle jakoś potrafił przeżyć i przetrwać. I kiedy wrócił po wojnie do Polski, no też okazało, że musi przyjąć taką postawę opozycjonisty, który jednocześnie nosi kolorowe skarpetki i wszyscy się cieszą. I my do dzisiaj tak lubimy mówić, że o, Tyrmand w kolorowych skarpetkach. On nosił te kolorowe skarpetki pomimo tego, jak ciężko mu było w tych czasach i on propagował muzykę jazzową, czy jakąś tam alternatywę, pomimo tego, że wiedział, jak strasznie jest dookoła. Chodzi o to, że Tyrmand nigdy nie chciał pokazać ludziom na zewnątrz, jaki jest naprawdę i dlatego on, nie mając nic do jedzenia, potrafił zawsze przyjść w eleganckiej koszuli i w tych eleganckich skarpetkach, chociaż ta koszula miała na przykład dziurę na plecach, ponieważ wyciął sobie z niej kołnierzyk. I ludzie mówili, no to skoro tak dobrze wyglądasz, no to czyli ci nie brakuje.
Dziennik 1954. Czyta Andrzej Szubski.
Spędziłem dziś życie w tramwajach. Tramwaj warszawski jest ciągle symbolem i retortą egzystencji. Jego naturą jest brud i zapuszczenie. Jego przeznaczeniem wyzwalanie z ludzi instynktu wzajemnej nienawiści. Najmiłościwszy chrześcijanin przeistacza się w warszawskim tramwaju w czystą biologię i zło. Zasadą psychologiczną tramwaju jest zmitologizowana, ślepa żądza pchania się do przodu i ślepy strach przed niemożnością opuszczenia go w porę. Niezwykle wyszukana nietolerancja bliźniego oraz niewyczerpany leksykon wyzwisk stanowią jego kulturę. Silniejszy w pysku i łokciu jest jego pozytywnym bohaterem, dumą jego folkloru. To, co się dziś działo na trasie Mokotowska-Krakowskie Przedmieście między konduktorem, pasażerami, niemowlakami w tłumokach, a nawet pewnym ukrytym w teczce psem, wymaga literatury większej niż ta, na jaką mnie stać. Zresztą, do kogo mieć żali i o co? Nędza i niewygoda, gorycz niekończącego się czekania na przystankach, mróz, zaduch, unurzana w błocie podłoga sumują się nieuchronnie w nieprzytomnym ataku na drugiego upośledzonego, na takiego samego biedaka i ofiarę. A komunistom w to graj. W antycywilizacji nawet najmierniejsze ułatwienie czy udogodnienie może być dyskontowane pośród fanfar. Staje się osiągnięciem na miarę historii. Koszt jednego pierwszomajowego święta pokryłby chyba doprowadzenie warszawskiej komunikacji do poziomu szwedzkiej prowincji z końca ubiegłego stulecia. Zaś pierwszych majów było już w Warszawie 8, lecz tylko szaleniec mógłby wystąpić z taką propozycją. Zasłyszany jest strzęp rozmowy. Przecież z jednej pensji nikt dziś nie wyżyje. Trzeba starać się o drugą pracę, trzecią. Proszę pomyśleć, jakie sprężenie sił wytwórczych osiągają ekonomiczni włodarze tego kraju przez fakt, że z jednej pracy nikt nie jest w stanie wyżyć. I jaką apatię, i jakie zmęczenie, i jakie filozoficzne spustoszenie. Po południu poszliśmy się z Bogną prześwietlać. No, trzeba uważać. Socjalizm budowany jest na gruźlicy. Brak jest dokładnych statystyk, ale można wnioskować z życia wokoło. Wycieńczenie, niedożywienie, brak witamin, warunki mieszkaniowe robią swoje. Lecz upaństwowiona medycyna jakoby nasza największa zdobycz w socjalizmie, wydaje się organizmem w stanie dysfunkcji, jeśli nie rozkładu. Tłumy ludzi, oklejające bezradnie przychodnie, kilometrowe kolejki do każdego okienka, konsultacji aparatu, wielodniowe wyczekiwanie na najprostszy zabieg diagnostyczny i leczniczy, ankiety, kwestionariusze, skierowania, przekazy, których samo wypisywanie może złożyć niemocą człowieka zdrowego. Biurokracja dobija powalonego chorobą. Lecznictwo, zwane bezczelnie uspołecznionym, szarpie na strzępy wolę ratowania się, resztki fizycznej odporności, wyczerpuje chęć życia wyczerpanego. Ale któż może sobie pozwolić na leczenie prywatne, prócz elit, partyjnych wielkorządców i ich intelektualnych lokaj? A ci i tak mają wszystkie wejścia poza kolejką. Jako były członek zrzeszeń sportowych jestem w trochę lepszej sytuacji i korzystam z ośrodka medycyny sportowej. Kłopot z Bogną, która nie ma prawa do tych udogodnień, zaś w reklamowanych przez prasę jako błogosławione dobrodziejstwo reżimu poradniach szkolnych czekałaby chyba z rok czasu. Lecz lekarze ośrodka pamiętają felietony, jakie o nich pisywałem przed laty w Przekroju. Pamiętają i prześwietlili Bognę. Po czym orzekli, że nie ma żadnych obaw. Bogna przyjęła wieść bez entuzjazmu. Rozumie, że skoro nie jest kandydatką na damę kameliową, musi się ostro zabrać do roboty i zrobić maturę.